Więc tak jak już mówiłem wczoraj, nie chciałbym powtarzać pewnych rzeczy, które gdzieś tam były mówione, czy to w ramach homilii, czy może w ramach tych konferencji w autobusie. Chciałbym podjąć pewne tematy, które dotyczą ściśle tego miejsca, w którym jesteśmy, a jesteśmy teraz w Medjugorje, wyjątkowym miejscu objawień, gdzie już od przeszło 40 lat objawia się Matka Boża i przychodzi z takim bardzo szczególnym orędziem do ludzi na całym świecie. Przede wszystkim z wielką prośbą o nawrócenie serc i prosi o modlitwę, o pokój, tak bardzo potrzebny współczesnemu światu. Pomimo tego, że to orędzie jest tak bardzo ważne, do wielu ludzi te wszystkie treści nie mogą się przedrzeć. I myślę, że na pierwszym miejscu pojawia się problem z przyjęciem, czy te orędzia są prawdziwe, czy w ogóle tutaj dochodzi do objawień, czy też nie. Zdania są tutaj podzielone, także niestety wśród wielu przedstawicieli Kościoła. I nawet jak tutaj jechaliśmy, to ktoś zadał takie pytanie na kartce. Nie wiem dokładnie, jak ono brzmiało, ale chyba chodziło o to, czy te objawienia są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Coś w tym stylu, bo już po raz pierwszy wtedy starałem się udzielić odpowiedzi, dlaczego uważam, że te objawienia są prawdziwe. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja też przez długi czas byłem sceptykiem, jeżeli chodzi o te orędzia. I to tak myślę, że na pewno przez większość seminarium, może dopiero gdzieś pod koniec seminarium to się zaczęło zmieniać. A więc przez długi czas, praktycznie do roku 2008-2009, a więc niemal tuż przed święceniami kapłańskimi, gdyby mnie ktoś spytał, czy ma jechać do Medjugorje, to powiedziałbym nie, bo według mnie to nie jest miejsce prawdziwych objawień Matki Bożej. I dlaczego tak sądziłem? Po pierwsze dlatego, że dałem się niejako zmanipulować pewnym osobom, które twierdziły, że znają doskonale historię tych objawień, a okazało się, że w wielu punktach byli w błędzie i przekazali mi fałszywe informacje. Druga sprawa, to też są różne media, niektóre nawet nazywają się katolickimi, ale są prowadzone przez osoby niekompetentne i właśnie niestety posługując się przekazywanymi przez nich informacjami, ponownie gdzieś tkwiłem w tym samym błędzie. No i trzecie, ktoś zrobił jakieś takie podsumowanie takich różnych objawień, które były wcześniej na świecie i zostały uznane za fałszywe. I ktoś próbował udowodnić, że tak samo jest w stosunku do tych objawień w Medjugorje. Że podobnie dochodzi do różnego rodzaju manifestacji demonicznych, które udają prawdziwe objawienia Matki Bożej, ale nie mają nic wspólnego z tym, co na przykład było wcześniej w Lourdes, Fatimie, czy w innych miejscach, które zostały uznane jako prawdziwe miejsca objawień Matki Bożej. I kiedy zaczęły pojawiać się wątpliwości w moim sercu? Zaczęły pojawiać się wtedy, kiedy spotkałem się z pewną osobą, która była bardzo daleko od Pana Boga. I nieraz mówiłem sobie o niej, że tylko cud Boży może ją nawrócić. Prawdziwy cud Boży. Żeby to było nawrócenie trwałe, prawdziwe. Za którym poszedłby nie tylko ten człowiek, ale jego rodzina, najbliżsi. I ten człowiek się nawrócił. I kiedy miałem okazję z nim porozmawiać, powiedział, że to się stało w Medjugorje, w czasie pielgrzymki w Medjugorje. I zadałem mu pytanie, jak to jest możliwe? Ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego miejsca. Ale nasza rozmowa odbyła się już niemal rok po jego pobyciu w tym miejscu. I przyszło mi do głowy, że jeżeli jakieś nawrócenie jest trwałe, to jednak musi pochodzić od Pana Boga. No, próbowałem sobie jeszcze wtedy wmawiać, że najprawdopodobniej może on się zasugerował czymś, co się tutaj wydarzyło, albo może ciut wcześniej, że niekoniecznie to może mieć związek z Medjugorje. I że dobrze, że się nawrócił, ale nie idźmy od razu do takich wniosków, że tutaj prawdziwie objawia się Matka Boża. Przecież Boża łaska może działać wszędzie, nawet w takim miejscu, w którym Bóg się nie objawia. Ale takich osób, jak ten człowiek, nagle zaczęło pojawiać się wielu. Dokładnie na drodze mojego życia. A już szczególnie wtedy, kiedy już byłem wyświęcony jako kapłan, i kiedy miałem taki specjalny wgląd w ludzkie dusze, jakie posiadają tylko kapłani, chociażby sprawując sakrament pokuty. I myślę, że już niewielkie doświadczenie kapłańskie tej posługi konfesjonału pozwala bardzo precyzyjnie określić, kiedy mamy do czynienia z Bożą łaską, kiedy człowiek coś tam sobie sam wmówi, na przykład mamy do czynienia z jakimś rodzajem autosugestii, albo kiedy został podany jakiegoś rodzaju manipulacji, albo kiedy jest pod wpływem złego ducha. Te cztery możliwości. Bardzo szybko kapłan może nauczyć się rozeznawać te sprawy. I było dla mnie dość jasne i oczywiste, że te konkretne przypadki, które mówiły o swoich nawróceniach dokonanych właśnie tutaj w Medjugorje, dokonały się za sprawą Bożej łaski. Owoce pochodzące od Boga są zawsze trwałe. To jest pierwsza rzecz. One oddziaływują na tego człowieka i na jego otoczenie. Przechodzą pozytywnie wszelkiego rodzaju próby, czyli łatwo się nie poddają. Myślę, że za tym idzie pewne uporządkowanie życia tych ludzi, które zawsze domaga się wielkiego zaparcia i pewności drogi, którą się wybrało. I ci ludzie dokonali pewnych trudnych wyborów, niełatwych wyborów, które być może nigdy by nie podjęli, gdyby tam naprawdę nie zaistniała Boża łaska. I w końcu była też taka pewność, że żeby człowiek się nawrócił, to naprawdę potrzeba Bożej łaski. To samo z siebie nigdy nie nastąpi. To się o tym przekonuje nieustannie jako kapłan, że człowiek sam z siebie albo pod wpływem drugiego człowieka łatwo się nie nawróci. Ale jeżeli mówimy o jakimś radykalnym nawróceniu, które dokonuje się niemalże w jednym momencie, tam musi zadziałać Boża łaska. To nie może się wydarzyć w miejscu, gdzie działałby zły duch. Tego już diabeł nie podrobi. I to był dla mnie taki pierwszy ważny moment, w którym powiedziałem, że zmieniam swoje nastawienie do Medjugorje, ale też bardzo chciałbym sam kiedyś naocznie przyjechać, zobaczyć, przekonać. W międzyczasie sięgałem po różnego rodzaju książki opisujące te objawienia i powiem szczerze, że zrobiły na mnie wrażenie, szczególnie takie, które analizowały słowa, które Matka Boża wypowiada tutaj do ludzi na całym świecie. Te słowa urzekały mnie przede wszystkim prostotą, takim wewnętrznym pokojem, uporządkowaniem i klarownością. To nie były jakieś wielkie emblematy, referaty tego, co grozi światu, jeżeli się nie nawrócą. Jakieś zapowiedzi katastrof, wojen, kataklizmów, jak to mamy na przykład do czynienia teraz z tymi absolutnie nieprawdziwymi objawieniami w Trevignano Romano, że ludzie to czytają, są przerażeni później. Może się nawracają, ale to będzie krótko trwało, bo to jest pod wpływem strachu. Tego po prostu w tych objawieniach nie było. Tutaj jest porządek, czystość i przede wszystkim takie wielkie poczucie pokoju, tego odnośnie tego, co czytamy. I też starałem się coś dowiedzieć na temat historii tych objawień. Ktoś mi też wówczas mówił, że te objawienia nie mogą być prawdziwe, bo sprzeciwia się im lokalny biskup i ta sytuacja trwała przez długie lata. Ale jednak na gruncie lektury tych źródeł przekonałem się, że większość kapłanów, w tym także biskupów, pracujących właśnie tutaj w tym kraju, opowiedziała się za prawdziwością objawień w Medjugorje. Co więcej, czytając zwłaszcza raporty z tych pierwszych lat objawień, dowiedziałem się wielu rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Na przykład jak wiele musiały wycierpieć te dzieci, bo to wówczas były dzieci. Przecież tutaj na terenie Jugosławii bardzo mocno były zainstalowane służby komunistyczne, którym absolutnie nie było w interesie to, żeby nagle pojawiło się takie miejsce, taki ruch, taki szum wokół jakiejś małej mieścinki, wioski, który zacznie jednoczyć tych ludzi, prowadzić do Boga, ale przede wszystkim umocni lokalny kościół. Dokładnie ta sama sytuacja, jaka ma miejsce w Polsce. Komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że silny kościół to jest początek końca dla ich władzy. I robili wszystko, żeby to wszystko zdusić w zarodku. A więc te dzieci były prześladowane, grożono im, grożono osobom, zwłaszcza duchownym, które cokolwiek chciały wspierać to dzieło. Zamykano ich w więzieniu. Przeżywali tam straszliwe katusze. I nikt się nie złamał. Nikt się nie złamał. A jeżeli chodzi o tego biskupa, który wówczas tutaj był, on współpracował ze służbami. On współpracował ze służbami. To trzeba powiedzieć sobie bardzo mocno. Ja myślę, że już jesteśmy na takim etapie historii współczesnej Kościoła, że możemy przyjąć do wiadomości, że biskupi nie są nieomylni, że mogą się mylić i że nieraz są w błędzie i że nie zawsze realizują Boże dzieło, że czasami się może wśród nich pojawić jakiś Judasz. Doświadczenie choćby w historii Kościoła w Polsce z ostatnich dziesięcioleci pokazuje, że tak może być, że tak jest. I ten człowiek absolutnie nie wykorzystał tej łaski, tej wielkiej szansy, jaką dała mu Maryja, ten biskup, żeby właśnie być tym najbliższym świadkiem tego wielkiego wydarzenia, jakim jest przyjście Matki Bożej do Kościoła i przekazanie całemu światu wielkiego i ważnego orędzia. On tego nie wykorzystał i przez długie lata był wielkim przeciwnikiem Medjugorje. I taka właśnie informacja była powielana w wielu mediach i też w Kościele w Polsce, wielu do dziś mówi, że te objawienia są nieprawdziwe, bo lokalny biskup się im sprzeciwia. No sprzeciwia się, bo współpracował ze służbami. Proste. No i w końcu papież Franciszek wysłał tutaj swojego przedstawiciela. Był to właśnie już niestety nieżyjący arcybiskup Hosser, któremu zostało zlecenie, zbadanie jeszcze raz tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. I to, co on podkreślał, co zresztą ja też zauważyłem, że zadziwia go wielka pokora widzących, że pomimo tych wielkich ograniczeń, jakie zostały tutaj nałożone na nich i w ogóle na ten lokalny kult Matki Bożej, przecież tutaj jeszcze zupełnie do niedawna w żadnym kościele nie mogła być sprawowana Najświętsza Eucharystia ani przechowywany Najświętszy Sakrament poza kościołem centralnym. Tutaj były zakony, domy, w których nie było Pana Jezusa, bo właśnie ten wcześniejszy biskup nie pozwolił na to, żeby tutaj gdziekolwiek była sprawowana Eucharystia, msza święta. Pomimo tych wszystkich wielkich trudności, doświadczeń, prób, które przecież trwały dziesięciolecia, oni się nie zbuntowali. I to jest, myślę, bardzo ważny znak, że przez tych ludzi, przez tych widzących działał Pan Bóg. Nie było w nich ducha buntu. Była pokora i posłuszeństwo. Dobrze, nie pozwala biskup, żeby gdzieś tam w jakiś inny sposób, bardziej otwarty działać. No to będziemy działali w posłuszeństwie. W takim wielkim upokorzeniu i w ciągłym wskazywaniu na nich jako potencjalnych hochsztaplerów, ludzi, którzy kłamią. Popatrzcie, dzisiaj wielu ludzi w Kościele chce przeprowadzać swoje sprawy, ale w jaki sposób to czynią? Przez bunt. Sprzeciwiając się swoim pasterzom, kapłanom, biskupom, papieżowi. A Matka Boża mówiła im, nie wolno. Nie wolno wam tak robić. Szanujcie kapłanów, szanujcie nawet swojego biskupa. Módlcie się za niego, módlcie się za niego. Poście. Poście i to wszystko będzie zmieniało nie tylko ich serca, ale serca wielu ludzi. A to wasze cierpienie będzie początkiem przemiany serc wielu ludzi na całym świecie. I tak właśnie się stało i właściwie dopiero te ostatnie lata działalności arcybiskupa Hossera stworzyło o wiele więcej możliwości otwartego kultu Matki Bożej z Medjugorje. Coraz więcej ludzi zaczęło tutaj przyjeżdżać, poznawać te sprawy, które tutaj się zaczęły dziać. No i w końcu też za przyczyną moich dwojga przyjaciół, takiego bardzo sympatycznego, ważnego dla mnie małżeństwa, zaprosili mnie, żebym kiedyś z nimi pojechał na tydzień wakacji tutaj do Medjugorje, że oni jadą sobie we dwójkę i czy bym nie chciał się z nimi przejechać. No to mówię, no to dobrze, akurat w takim terminie, kiedy miałem taką możliwość, no dobrze, proszę, proszę bardzo. No to pojechaliśmy sobie i bardzo sympatycznie, wszystko fajnie, miło. I powiedzieli mi, że tutaj z boku kościoła, świątyni jest takie miejsce, gdzie kapłani spowiadają. To jak jesteś zainteresowany, to tutaj sobie możesz wziąć stołek czy coś i po prostu zacznij spowiadać. To ludzie będą ci za to wdzięczni. No dobrze, bardzo chętnie. No zawsze to robię, jak jest tylko gdzieś możliwość. No i to był właśnie taki moment dla mnie przełomowy, gdzie już zniknęły wszystkie wątpliwości. Wszystkie, absolutnie. Wtedy, kiedy jako kapłan usiadłem i zacząłem ludzi spowiadać. Bo dokładnie zaczęło się dziać to, o czym wcześniej przeczuwałem, że to musi być Boże działanie. Czyli, że tam w sercach tych ludzi musi działać Bóg, musi działać Matka Boża. Dosłownie przychodzili ludzie, którzy mówili, proszę księdza, ja nie wiem właściwie, dlaczego do księdza podchodzę. No nawet tego nie planowałem, nie jestem zupełnie przygotowany, ale tak mnie coś tutaj pchało, tak, idź tutaj do tego księdza, idź do tego księdza, wyspowiadaj się. No to dobrze, no to chyba zacznę się spowiadać. No to bardzo dawno nie byłem u spowiedzi. I tutaj cała litania grzechów. Jakby im ktoś dyktował niemalże do ucha. Ludzie, którzy mówili, że nieprzygotowani, że coś ich tu jakaś siła popchnęła i nagle dostają łaskę, że lecą z całym życiorysem swoich grzechów i nagle widać między słowami jakieś olbrzymie zrozumienie tego zła, które popełnili w swoim życiu. I widać było, że dosłownie za nimi ktoś stoi. Ktoś stoi i że ich otwiera na to działanie przebaczającej łaski Jezusa Chrystusa. Oni jeszcze podchodząc do konfesjonału tego nie planowali, że coś takiego będzie się działo. Albo ktoś inny podchodzi i mówi, proszę księdza, ja z takim wielkim problemem przyjechałem tutaj do Medjugorje. Nałóg, konkretny nałóg, który się ciągnął za mną długie lata. I niech ksiądz sobie wyobrazi, jestem tutaj półtora tygodnia i ani razu mnie do tego nie pociągnęło. Ani raz. I później kolejna osoba i mówi dokładnie niemalże to samo. Później następnego dnia to samo. Żeby ktoś zerwał z nałogiem, ileż to trzeba wysiłku. I nagle jest takie miejsce, gdzie ludzie zostają uwolnieni od kogo? Czy od nałogu? Nie, od szatana, który stoi za tym. Od szatana, który za tym stoi. Czy zatem szatan uwolni człowieka od swojego własnego wpływu? No nigdy. Jeżeli tak, to będzie jakieś pozorne uwolnienie, które zawsze zaowocuje jakimś innym problemem, w jakiejś innej sferze u tego samego człowieka. A tutaj ci ludzie nie dość, że się nawracali, nie dość, że byli uwalniani z tych nałogów, to się jeszcze nawracali. Zatem przychodziło takie prawdziwe pragnienie świętości życia, że ich życie od tej pory ma stać się święte, ma zacząć podobać się Bogu. Przychodzili ludzie, którzy zwierzali się ze swoich problemów małżeńskich, gdzie przychodzili z taką wielką zaciętością, że no nie ma takiej opcji, żebym ja wybaczył żonie, mężowi i tak dalej. A to nagle po jakiejś chwili modlitwy, spowiedzi świętej, no zupełnie się zmieniają, zmienia się ich perspektywa. Ja to widzę, kiedy ja przecież spowiadam no, ten sam sakrament u siebie w parafii, ale nagle tutaj, no zupełnie inne podejście do tego sakramentu. Jakby inna, nadzwyczajna Boża łaska. I to jest właśnie istota miejsc, w których objawia się Matka Boża. Tu działa nadzwyczajna Boża łaska. Sama Matka Boża wybrała to miejsce po to, żeby uzdrawiać ludzi, przyprowadzać do swojego Syna, zapewniać ich o swojej miłości i miłości Jezusa do każdego z nas. I dlatego uważam, że to miejsce jest miejscem prawdziwych objawień Matki Bożej. Myślę, że ci, którzy z was tu przyjechali po raz pierwszy, mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, ale też ufam, że pierwsze jakieś doświadczenia, poruszenia duchowe już się gdzieś może zaczęły. Ale to też nie będzie sprawa, może nie u wszystkich, jeżeli będzie u kogoś, no to super, bo to jeszcze przecież wszystko trwa. Że to w jednym momencie nagle doznacie jakiejś iluminacji, jakiegoś nadzwyczajnego działania łaski Bożej i stwierdzicie, tak właśnie doświadczyłem obecności Jezusa, Matki Bożej. Coś się zmieniło, nagle poczułem to. Może nic nie poczujecie, ale zobaczycie, że kiedy wrócicie, to zabierzecie ze sobą pokój. To jest największy dar, który można stąd zabrać. Pokój i takie przeświadczenie, że jest ktoś, komu na was zależy i kto was bardzo kocha i dla którego warto jeszcze raz spróbować na nowo, przemyśleć swoje życie, coś nowego wprowadzić w swoje życie, jakiś inny rodzaj perspektywy, patrzenia na to, co dzieje się we mnie, w moim życiu, jakiś inny rodzaj spojrzenia na swoją przeszłość, teraźniejszość i próba właśnie spojrzenia na swoje życie z perspektywy Jezusa. Już nie tylko ja sam i to, co mi się podoba i co ja bym chciał, ale właśnie zaczynam brać pod uwagę Jezusa. Czy On chce tego, co ja chcę? Czy Jemu podoba się to, co robię? Czy ja Go nie zasmucam moimi wyborami, grzechami? Jeżeli z takim nastawieniem wyjedziemy z tego miejsca, to trudno o większy cud, bo to już jest nawrócenie. A największym cudem w życiu człowieka jest cud nawrócenia. I o to właśnie tutaj chodzi. Więc to jest taka pierwsza część tej konferencji, o której chciałem powiedzieć. To znaczy podzielić się takim świadectwem, dlaczego uważam, że te objawienia są prawdziwe. I w tym momencie oczywiście tradycyjnie pytam, ile mam czasu, do której godziny.